Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Biskupi Albanii rozpoczęli wizytę Ad Limina Apostolorum.
O problemach, na które napotykają rodziny w Polsce i w Europie, rozmawiamy z gościem programu, Teresą Kapelą, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+.
Ksiądz Bogusław Trzeciak mówi o warszawskiej dyskusji panelowej na temat znaczenia religii księgi dla duchowości Europy.
20 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Swą drugą po upadku komunizmu wizytę Ad Limina Apostolorum rozpoczęli biskupi Albanii. Przemiany ustrojowe po 1991 roku pozwoliły na odrodzenie życia Kościoła. Stoją przed nim obecnie takie wyzwania jak laicyzacja, chęć jak najszybszego wzbogacenia się, a także migracje zarówno wewnętrzne, jak i zagraniczne, stwierdził arcybiskup Szkodry Angelo Massafra.
Jako episkopat przygotowujemy właśnie program duszpasterski dotyczący poszanowania życia i rodziny. Chcemy też wypracować bogatą propozycję ewangelizacji. Można dostrzec rozwój gospodarczy Albanii, co budzi w ludziach nadzieję. Jednym z kolejnych wyzwań jest zaangażowanie społeczne i polityczne albańskich katolików. Powinno być ono poważne, motywowane wartościami chrześcijańskimi. Z tego względu postaraliśmy się o przetłumaczenie na albański kompendium nauki społecznej Kościoła. Istnieją też inne wyzwania typowe dla naszej sytuacji, relacje z prawosławnymi oraz muzułmanami.
W tym dziesięciokrotnie mniejszym od Polski, liczącym ponad 3,5 miliona mieszkańców kraju, katolicy stanowią 1/6 ludności. Dominują muzułmanie, natomiast na południu, przy granicy z Grecją, wiele osób wyznaje prawosławie. W całym kraju pracuje 126 kapłanów, z tego 84 zakonnych. Na jednego księdza przypada około 4000 wiernych. Istnieje 5 diecezji obrządku łacińskiego i administratura apostolska Albanii Południowej, obejmująca opieką duszpasterską zarówno mieszkających tam grekokatolików, jak katolików obrządku łacińskiego. Przed 6 laty rozpoczął się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego męczenników epoki komunistycznej. Albański Kościół ma nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie zakończona faza diecezjalna i dokumentacja w tej sprawie zostanie przekazana do Rzymu.
Rodzina, 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 rodzina. Nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma samotnych jak pies.
W ubiegłym tygodniu odbył się w Rzymie kongres zorganizowany przez Forum Stowarzyszeń Rodzinnych i Europejską Federację Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych, poświęcony tematowi przymierze na rzecz rodziny w Europie. W kongresie uczestniczyła wiceprezes Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+, Teresa Kapela, z którą ojciec Stanisław Tasiemski rozmawia o problemach, na jakie napotykają rodziny w Polsce i w Europie.
Kładziemy nacisk na sprawy ekonomiczne, które pozwalałyby lepiej funkcjonować rodzinom. Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, które przede wszystkim działa w Warszawie. Działamy raptem 2 lata, ale mamy nadzieję, że będzie się rozszerzało. I już w tej chwili współdziałamy z Głosem dla Życia z Poznania, z Stowarzyszeniem Rodzina Rodzin z Rzeszowa, ze Stowarzyszeniami Rodzin Wielodzietnych, między innymi również z Warszawy. Postawiliśmy sobie za zadanie mówienie o problemach rodzin wielodzietnych wobec rządu, wobec tych, którzy sprawują władzę. Pierwszym naszym postulatem było zmienienie takiej podstawowej niesprawiedliwości, jaka była w Polsce, mianowicie nie uwzględnianie ilości dzieci w płaceniu podatków. I okazuje się, że we Włoszech jest trochę podobny problem, choć u nich istnieje jakiś odpis na każde dziecko, ale jest on niewystarczający. I ta wielka kampania, która przeszła przez Włochy w ostatnich miesiącach, a zakończyła się właśnie 15 września wielkim kongresem w Pałacu Prezydenckim, i złożeniem ponad 1 000 000 podpisów pod petycją więcej. Było robione też jakimś takim wielkim radości i wielkiej współpracy stowarzyszeń. I to zostanie mi chyba jakoś bardzo mocno w pamięci, właśnie to współdziałanie.
Bardzo często istnieje taki stereotyp, że rodziny wielodzietne są tymi, jak gdyby, żebrającymi o pomoc.
W Polsce istnieje praktycznie tylko pomoc socjalna, ponieważ wszelka pomoc rodzinie jest uzależniona od dochodów. I to od dochodów tak niskich, że kiedy powiedziałam o tych 500 paru złotych, zapytano mnie, czy to jest zasiłek na dziecko. No ale to niestety jest dochód na osobę w rodzinie, do którego należy się jakakolwiek pomoc. Także w zasadzie jesteśmy ustawiani albo w formie proszących, albo w formie tych, którzy za darmo obdarowujemy społeczeństwo. I ten nasz dar jest w ogóle niezauważany. Bo 1/3 dzieci w Polsce jest wychowywana przez rodziny wielodzietne. Jednocześnie stosunek, jaki jest do matek wychowujących dzieci, jest bardzo upokarzający. Mówi się, że są osobami niepracującymi. Nie widzi się też konsekwencji nieofiarowania czasu dzieciom. Gorzej funkcjonują, kiedy nie dostaną odpowiedniej ilości obecności w pierwszych 3 latach.
Czy to jest na przykład problem przemocy w szkole, czy to są kwestie zagubienia człowieka, nadużywania alkoholu i tak dalej?
Ja myślę, że wszystkie te problemy i pewnie można by ich listę mnożyć, ale na razie się o tym w naszym społeczeństwie nie mówi. Mówimy na przykład bardzo głośno o przemocy w rodzinie, ale bardzo często ta przemoc jest w tych rodzinach, którym się jakoś nie powiodło, nie udało. I wydaje mi się, że lepiej byłoby mówić o przemocy w ogóle w społeczeństwie naszym, natomiast nie koncentrować tego na rodzinie, bo wydaje mi się to zupełnie nieprawdziwym. I wiele badań potwierdza, że przemoc istnieje tam, gdzie nie ma stałych więzów, gdzie nie ma prawdziwej rodziny. Myślę, że nie jest fundamentalizmem odwołanie się do tego, że rodzina jest oparta na stałym związku mężczyzny i kobiety. I to nie jest przemocą do tych, którym się takiego związku nie udało zbudować, tylko podkreśleniem fundamentu, na którym nasze społeczeństwa funkcjonują i o których marzą.
Może wróćmy do postulatów. Jakie państwo kierujecie pod adresem władz? Czego jak gdyby oczekujecie? Co trzeba zmienić?
Tych postulatów jest dość wiele. W wielu krajach mówi się o mechanizmach, które pozwalają sprawować opiekę nad dzieckiem i wywiązywać się z obowiązków wychowawczych i pracować. Ale to nie wszystko. Mówi się o konieczności zabezpieczenia pewnego minimum finansowego rodzinie, żeby bezpiecznie mogła się rozwijać. To minimum jest różne w różnych krajach, ale zwracanie uwagi, że bez takiej bazy rodzinie jest trudno istnieć i że tutaj można by ogólnoeuropejskich szukać jakichś rozwiązań. Te finansowe rzeczy, które też mówią o takim przebudowaniu myślenia o rodzinie. Mówi się, że to jest podstawowa komórka, ale że to nie jest tylko komórka konsumpcyjna, jest to też komórka produkująca coś. Lepiej wychowane dzieci, opiekę nie tylko nad dziećmi, ale również nad osobami starszymi, co jest coraz większym problemem Europejczyków. Ale też kapitał społeczny. Często uważa się, że to jest jeden z elementów najważniejszych dalszego rozwoju. I ten kapitał społeczny jest tworzony w rodzinach. To przedefiniowanie rodziny, że ona też uczestniczy w tworzeniu dóbr narodowych, może być ważne dla polityków, żeby też jakoś inaczej liczyć wkład kobiet, które zostają w domu, ale dzięki temu członkowie rodziny są bardziej zadbani, w lepszym zdrowiu. Amerykańskie badania mówią, że to jest wręcz 30% PKB. W Europie jeszcze bardzo mało się o tym mówi, ale może przyszedł na to czas, żeby to zauważyć.
Pewnie też widzimy, że to potem procentuje w kolejnych pokoleniach, czyli dzieci, które wychowały się w rodzinie wielodzietnej, potem potrafią łatwiej znaleźć kontakt z własnymi dziećmi. Mamy wreszcie coś takiego jak kontakty wielopokoleniowe, kiedy okazuje się, że ciocia jest na przykład niewiele starsza od swojego bratanka czy siostrzeńca. W związku z tym te więzy wielopokoleniowe są bardzo bliskie i rzeczywiście ci ludzie nie są zagubieni w społeczeństwie, czują oparcie jedno o drugie i też to daje nadzieję na przyszłość.
No rzeczywiście zwracamy uwagę na rodziny wielodzietne, ale również dlatego, że w Polsce o nich zapomniano i ich status społeczny i materialny jest najbardziej dramatyczny. Ale myślę, że trzeba mówić w ogóle o każdej rodzinie. I trzeba sobie postawić pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość złożona tylko z jedynaków. W Polsce to jest 50%. Chyba w wielu krajach się podobnie kształtuje i te relacje są wtedy zupełnie inne. Nie mamy jeszcze tak długiego okresu czasu, żeby móc zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, ale to chyba jest problem właśnie relacji. Wychowywania się od początku jako jedyna osoba, na której się koncentruje wszelka troska. Pytanie, czy taki ogromny indywidualizm Europejczyków nie bierze się też trochę od kolebki.
Ale to może być nie tylko indywidualizm, ale wręcz egocentryzm.
Może być niewątpliwie. I tu może rzeczywiście warto spojrzeć na rodziny wielodzietne, które bronią społeczeństwo przed egocentryzmem w jakiejś mierze.
Mówiliśmy trochę o tych różnych postulatach ekonomicznych, ale może są jeszcze jakieś inne sfery, na które państwo staracie się zwrócić uwagę w swojej działalności.
Jest takich parę konkretów. Na przykład kwestia niedzieli. Kwestia niedzieli, która jest dniem świątecznym dla katolików, ale jest jednocześnie dniem świątecznym w rodzinie. I tutaj wszelkie zakusy przedłużania tygodnia pracy czy rozszerzania pracy na niedzielę ogromnie biją w rodzinę, ponieważ po prostu przestaje mieć czas dla kształtowania właśnie tych więzi, które są tak ważne na przyszłość. Inna sprawa to kwestia rozwodów. Jakie one mają wpływ na społeczeństwo? I jakie są ich koszty, nie tylko ekonomiczne, ale też społeczne. W Europie to jest mniej więcej w tej chwili 13 milionów małżeństw po rozwodach i to rzutuje na 21 milionów dzieci. Nikt się nie zastanawia nad tymi kosztami. Z kolei wydaje się też jakimś problemem przygotowanie do małżeństwa. Wydaje się, że małżeństwo zaczyna być dla współczesnego człowieka czymś za trudnym. I są tutaj na przykład programy we Francji, żeby młodzi ludzie w jakiś głębszy sposób się przygotowywali. Nie tylko religijny, ale też cywilny. Może to też jest jakaś droga. Wszelka prewencja przed niszczeniem rodziny, przed rozpadem rodziny. I tutaj też mówi się o pomocy psychologicznej. Wręcz ustawowej, zmuszającej rodziny do podjęcia naprzód psychologicznych działań przed pęknięciem ostatecznym. Jakoś opieki nad dzieckiem to też jeden z tematów, który wchodzi. No i ochrona tego pierwszego okresu od 0 do 3 lat, tego, którym dziecko się kształtuje najintensywniej. Prawo rodziców do wybrania, w jakiej formie będą, czy przerwą pracę w tym okresie i którejś z nich poświęci się wychowaniu dziecka, czy też wybiorą jakąś inną formę. I tutaj to prawo wyboru do opieki nad dzieckiem, wyboru też formy kształcenia, szkół jest bardzo podkreślane. Nie narzucanie form, a wybór rodziców.
Czyli na przykład konkretne rozwiązanie to jest bon edukacyjny, który rodzice mogą realizować w tej placówce, której uznają, że najlepiej, żeby dziecko otrzymywało wychowanie, wykształcenie.
Dokładnie tak. Albo mogą tym bonem edukacyjnym wesprzeć swoje potrzeby finansowe. Bo tutaj jest, prawda, rodzi się ta wielka dysproporcja środków państwowych ukierunkowanych do przedszkoli, szkół, no przede wszystkim w pierwszym okresie i rodzin, które poświęcają się wychowaniu swoich dzieci i nie mają żadnego wsparcia finansowego ze strony państwa. Może jesteśmy świadkami jakiegoś wielkiego przebudzenia i może te nadzieje Europejczyków związane ze szczęściem lokowanym w rodzinie są świadectwem tego, że nie przegraliśmy wszystkiego i może jeszcze jest jednak przyszłość przed nami wszystkimi.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem była pani Teresa Kapela, wiceprezes Stowarzyszenia 3+.
Rozmowę przeprowadził ojciec Stanisław Tasiemski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Religie księgi dla Europy. Miesiąc maj jest szczególny dla Unii Europejskiej, ponieważ właśnie wtedy obchodzone jest Święto Europy. Wspominanie początków zjednoczenia jest okazją do przemyślenia szans, projektów i wyzwań, które stoją przed instytucjami i poszczególnymi osobami. Na przykład, tak jak już od 15 lat w Warszawie robi to Polska Fundacja imienia Roberta Schumana, organizując polskie spotkania europejskie. W tym roku szczególnie liczne były spotkania seminaryjne i konferencje, a wśród nich panel zorganizowany przez Jezuickie Biuro Europejskie w Warszawie na temat religii księgi, a więc judaizmu, chrześcijaństwa i islamu i ich wkładu dla jedności Europy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tych religii. Tomasz Krakowski ze Związku Gmin Żydowskich, jezuita Leszek Gęsiak, wieloletni pracownik OSIPE w Brukseli oraz Tomasz Stefaniuk, przewodniczący oddziału Lubelskiego Ligi Muzułmańskiej w RP. Pierwszym zagadnieniem było przyznanie się nie tyle do wspólnego patriarchy Abrahama, odpowiadającego pozytywnie na swoje powołanie do Boga, ale odnalezienie znaczenia wspólnotowego wymiaru wszystkich tzw. religii księgi. Każda z tych religii ustala bowiem konkretny sposób życia, a jest nim konfrontacja człowieka z Bogiem, światem i ze sobą samym. Identyfikacja tego systemu wartości może mieć wymiar pozytywnego wezwania i symbolu, chociażby w pragnieniu szukania sprawiedliwości i innych błogosławieństwach wymienionych w Ewangelii. Może jednak stać się tak, że obnaża ogrom zła i ogrom ideologicznego zaślepienia w człowieku. W końcu spotkanie Europy z islamem na Półwyspie Iberyjskim przed wieloma wiekami zaowocowało wielkim symbolem i owocem wspólnej, międzyreligijnej pracy rozumu ludzi i ich wrażliwości. Osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki były możliwe właśnie dzięki pozytywnemu, wspólnotowemu zaangażowaniu cywilizacji, tak bardzo podkreślanych dzisiaj jako wrogie. Chrześcijanie i muzułmanie starli się jednak bardziej owocnie nie ze sobą, jak pod Wiedniem, ale wtedy, gdy razem próbowali odpowiadać na pytania uniwersalne filozofii, matematyki i architektury. Nie działo się to nigdy bez tarć, nieporozumień, krzywdy i cierpień, ale to przecież chrześcijaństwo jest niestrudzonym głosicielem tego, że krzyż jest znakiem nadziei. Takie symbole trzeba koniecznie wypełniać treścią, zwłaszcza gdy nasza codzienność coraz bardziej potrzebuje konkretnych odpowiedzi społecznych i instytucjonalnych. Dla XXI wieku charakterystyczne jest powstawanie instytucji o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym, organizujących się na sposób prawa pozytywnego. Może to wydawać się zagrożeniem dla religii i ich wyraźnych odniesień do prawa Bożego. Jednak żadna z trzech wielkich europejskich religii nie zakłada konfrontacji z nowoczesnym państwem. Przeciwnie, chcą wykorzystać wszelkie możliwe środki, by skutecznie chronić jednostkę ludzką i jej wartość, która jest najważniejsza. Judaizmowi, chrześcijaństwu i islamowi zależy na tym, by instytucje publiczne respektowały prawa moralne, by kierowały się sprawiedliwością i służyły dobru wspólnemu. Przedstawiciele wszystkich trzech religii, uczestnicy panelu w Warszawie, zgadzają się co do diagnozy, według której Europie brakuje ważnych elementów duchowych. Chodzi o zagubienie pamięci i dziedzictwa, stawianie w centrum rzeczywistości człowieka zamiast Boga, rozpowszechnianie się indywidualizmu, poczucie osamotnienia, zanikanie solidarności i wzrost ogólnej obojętności religijnej. Nie wystarczy jednak mieć rację i żałować, że jest źle. Trzeba również przekonywać do swoich argumentów żywym świadectwem i prawdziwą duchową przemianą. W końcu hymnem Unii Europejskiej jest Oda do radości.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.